Myślę, że te słowa, które słyszeliśmy, są bardzo na czasie, dlatego że każdy z nas jest w jakiś sposób tym dotykany, że właśnie gdzieś ten lęk, strach się czai, to próbuje na nas napierać, zająć świat naszych myśli, pragnień i trzeba się jakoś z tym uporać. I tak sam też wiele razy się zastanawiam, jaka jest droga wyjścia, bo można powiedzieć, że dużo wiemy, prawda, że dużo znamy z Biblii i tak na nowo też to odkrywam, że jednak czas spędzony na modlitwie. Dzisiaj to jest bardzo trudne, dlatego że życie wielu tak szybko mknie, tak szybko pędzi, że trudno jeszcze jest znaleźć taki czas, gdzie możesz mieć taką świadomość, no, że to jest taka strata. Nic nie będziesz robił, tylko się gdzieś zamkniesz i będziesz czekał na Jego obecność. I niekiedy nawet jest trudno się przełamać, bo organizujesz sobie taki czas, żeby być na modlitwie, a nagle różne myśli, jeszcze tamto, jeszcze to, jeszcze tam mi trzeba pojechać, jeszcze tam mi trzeba być. I ja widzę, jak trudno jest znaleźć taki czas, żeby sobie dać na luz. Po prostu świadoma decyzja z mojej strony, że chcę się gdzieś zaszyć, oddzielić, żeby słyszeć głos Pana. Bo ta Jego obecność, ja widzę, daje tą siłę. Wiecie, ta Jego obecność, kiedy przychodzi, my jesteśmy dziećmi Bożymi, On mieszka w nas, ale Bóg potrzebuje i my, w szczególności myślę, potrzebujemy takiej świeżej obecności, takiego dotknięcia. I widzę, kiedy my to w modlitwie możemy przeżywać, to nagle ten strach jest pod naszymi stopami. Że nagle to, co mówi Biblia, co jest dla nas przygotowane, dokąd zmierza nasze życie, co jeszcze będzie się działo na tej ziemi, na tym świecie, po prostu przez tą Bożą obecność my jesteśmy podniesieni w inne miejsce, a w Jego obecności już nie ma właśnie strachu, tego lęku, że po prostu coś się może zakończyć tragicznie, katastrofą, że może coś się zakończyć tak, że już z tego nie wyjdziemy, że nas to przeraża, co będzie z naszą przyszłością, jeżeli chodzi o te zabezpieczenie materialne i jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Coraz bardziej to wszystko na nas napiera, ale widzę, że jest takie miejsce w Panu Jezusie Chrystusie, tylko znaleźć ten czas. To jest jak gdyby taki warunek, który potrzebujemy spełnić. I myślę, że to jest też według potrzeby, bo niekiedy jak gdyby człowiek nie odczuwa takiej potrzeby, żeby mieć więcej czasu na modlitwę. Jesteś taki Bogu wdzięczny, można powiedzieć, chodzisz, jak gdyby w taki sposób się zachowujesz, rozmawiasz z Panem, ale niekiedy widzę tak bardzo to wyraźnie, potrzebuję takiego czasu, żeby się oddzielić, żeby wszystko zostawić. I myślę, że jeszcze wielkie błogosławieństwo jest w tym, kiedy człowiek jeszcze w poście może stanąć. Po prostu to te rzeczy ziemskie, zwyczajne, one tak od nas odchodzą, żeby mieć z Nim społeczność. I nagle zaczynasz widzieć tymi Bożymi oczami, zaczynasz Mu dziękować, zaczynasz Go sławić. Słowo jest takie bliskie, takie realne i widzę, to buduje naszą wiarę, że możemy z taką ufnością patrzeć w przyszłość, że jesteśmy tylko tutaj na jakiś czas, to nie jest tutaj na zawsze. Jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami. Ale pewne rzeczy będą nas dotykać. I dobrze wiecie, już to raz dzisiaj mówiłem, kiedy my możemy być razem. Kiedy możemy razem czytać Słowo. I też myślę, że bardzo też potrzebujemy, żeby się otwierać, wiecie, kiedy jesteśmy razem w zgromadzeniu, żeby nie patrzeć się na innych. Jeżeli jest czas modlitwy, to my otwieramy swoje serca, wołamy, dziękujemy Mu, błogosławimy Mu, bo my tego potrzebujemy. I kiedy człowiek otwiera swoje usta, nawet w jednym psalmie tak jest napisane, otwórz swoje usta szeroko, a napełnię je. I że Bóg jest zainteresowany tym, aby otworzyć i serce, i usta, i aby Mu przynieść dziękczynienie i uwielbienie. Tak jak już wspominaliśmy, mamy dzisiaj pamiątkę wieczerzy. Ja może też powiem od strony takiej technicznej, jakby to wyglądało. Będziemy podchodzić tutaj do przodu. Chleb już jest przygotowany, pokrojony w kosteczkach. Tam na tej paterze są te malutkie kieliszki i to są jednorazówki po wypiciu wina, wrzucamy to do kosza i będziemy się przemieszczać od tej strony w tamtą stronę. po prostu takim ruchem i wracać do swoich ławek. Ja chciałbym jeszcze podzielić się z wami słowem, wiecie, z listu do Koryntian. Dlatego, że chyba nie ma drugiego takiego miejsca, jeżeli chodzi o listy, gdzie by tak dużo było powiedziane na temat Wieczerzy Pańskiej. A wzięło to się stąd, że tam ten zbór po prostu na gruncie właśnie przeżywania Wieczerzy Pańskiej i uczestniczenia Wieczerzy Pańskiej działy się niewłaściwe rzeczy. I apostoł Paweł, wiedząc o tym, widząc to, poświęcił dużo więcej czasu, myślę, niż w innych zborach, po prostu, żeby te rzeczy wyjaśnić, żeby pouczyć, żeby powiedzieć. I byłem na nowo zadziwiony, że rzeczywiście w tym słowie, po prostu w tym liście do Koryntian, tak wiele rzeczy bardzo aktualnych w tamtym czasie apostoł Paweł porusza, ale kiedy tak się popatrzyłem i jeszcze zobaczyłem, spojrzałem tak na nowo na to tło, jak gdyby historyczne, ten Korynt za czasów apostoła Pawła, to myślę, że jest wielkie podobieństwo do tych czasów, w których my dzisiaj żyjemy, że to było miasto tętniące życiem, to było takie młode miasto, nowe miasto, gdzie nie było jakichś ograniczeń, tradycji, po prostu tam wszystko po prostu szło do przodu, dużo rzeczy się działo, było to miasto portowe, gdzie krzyżowały się międzynarodowe szlaki. Można powiedzieć, było to takie centrum portowe tutaj w basenie Morza Śródziemnego. Było to duże miasto, jak na tamten też czas, ponad 400 tysięcy ludzi. Było to miasto bogate, po prostu znane z nauki, dużo pięknych budowli. A więc życie toczyło się pełną parą. Każdy robił, co chciał. Tamta moralność też była zupełnie taka inna. Bez ograniczeń wszystko szło. I to oddziaływało na tych ludzi. Na pewno oni, zanim się nawrócili, wielu z nich w tym żyło, ale potem, kiedy się już nawrócili i tworzyli zbór, byli Kościołem Pańskim, to jednak wiele jeszcze z tych rzeczy, jak gdyby z zaszłości, jak to życie kiedyś wyglądało, po prostu to dalej, jak gdyby pewne rzeczy były ich udziałem. I po prostu zobaczyłem też, że my w podobnym czasie żyjemy. W czasie takiej z jednej strony niesamowitej wolności, prawda, i kiedy to tempo życia jest też takie bardzo szybkie i te problemy, myślę, że też, jeżeli popatrzymy się tutaj potem, są takie podobne. I już sam początek, i dlatego też zaproponowałem braciom, kiedy rozmawialiśmy na spotkaniu braterskim, żeby wziąć jakąś księgę w środę i ją rozpatrywać, rozważać, to właśnie tak zauważyłem, że może dobrze by było, żebyśmy ten list do Koryntian, dlatego że nie sposób to jest dzisiaj, można to zrobić w jakimś wielkim skrócie, ale przez kolejne środy brać jakieś odcinki i wspólnie zastanawiać się nad tymi rzeczami, które tutaj są poruszone. I już sam początek tego listu wskazuje na pewne rzeczy, które były niewłaściwe, chociaż dotyczy to narzędzi bożych, bo tutaj są wymienieni Paweł, Apollos, Kefas i właściwie można powiedzieć z powodu tych dobrych nauczycieli, z powodu tych dobrych narzędzi, które Bóg miał do swojej dyspozycji, które używał, a Kościół już pod tym względem się dzielił. Jedni byli za Pawłem, jedni byli za Apollosem, inni byli jeszcze za Kefasem i nawet tak mówili. Ja jestem Kefasowy, ja Apollosowy, ja Pawłowy. I tak sobie myślałem, no a co dopiero dzisiaj? To byli wszyscy ludzie, którzy tam im byli znajomi. Fizycznie oni mieli z nimi kontakt, prawda? Słyszeli ich zwiastowanie, ten sposób przekazu, po prostu jaki z ich strony po prostu był. A na pewno oni się różnili w swojej osobowości, w tym swoim obdarowaniu. A jednak Kościół, po prostu patrząc się na posługę, jedni bardziej skłaniali się ku apostołowi Pawłowi, inni bardziej ku Apollosowi i zobaczyłem, że ten list nie jest tak napisany, że on nie mówi o jakiejś rzeczywistości, której oni nie znali, ale ten list mówi o rzeczywistości, w której oni żyli. I dlatego Paweł mówi o tym i nawet kilka razy właśnie wspomina tego Apollosa. I ja może chciałbym z Dziejów Apostolskich z 18 rozdziału przeczytać, kim był Apollos, bo z jednej strony My pewne rzeczy jesteśmy już z nimi osłuchani i to imię już dobrze znamy, Apollos. I myślę, że każdy gdzieś tam się z tym imieniem zetknął. A tutaj jest taka krótka charakterystyka. W 18 rozdziale od 24 rozdziału do 28 jest taka krótka charakterystyka, kim on był, ten Apollos. I to był bardzo zdolny człowiek. Bardzo elokwentny, po prostu bystry. I tu jest tak napisane w tych Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, to była właśnie ta kraina, gdzie Korynt był właśnie tym miastem, jak gdyby to centrum tam było w Achai. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcali go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. A więc widzimy człowieka bardzo cennego, bardzo utalentowanego, obdarowanego. A kiedy potem teraz popatrzymy się do tego pierwszego listu do Koryntian, to widzimy, że to podejście tych braci i sióstr w Koryncie było takie, że oni na tym gruncie tych osób, tych nauczycieli, tych, którzy im zwiastowali, oni zaczęli się dzielić. Jak gdyby, że tak to potem apostoł Paweł mówi tutaj w tym liście, że jak gdyby jeden stawał przeciwko drugiemu po stronie tego nauczyciela, w którym miał upodobanie. I wiecie, no można by, może ktoś by powiedział, no nas to może dzisiaj nie dotyczy. Nie, nie, nie. Ja myślę, że nas to bardzo dzisiaj dotyczy. O wiele bardziej nawet niż ich w tamtym czasie. Biorąc pod uwagę te niesamowite możliwości, jakie są dzisiaj, prawda? Że my możemy pojechać w dowolne miejsce, możemy pojechać do dowolnego zboru, spełniać swoje oczekiwania, upodobania w internecie i możemy mówić tylko tam w tym zborze, tylko po prostu ta osoba, tylko ten nauczyciel, o ten to tylko zwiastuje, to jest namaszczone, to jest dobre. I my by można było wymienić całą plejadę gwiazd, po prostu tak jak w tym świecie i myśleć, że to jest właściwe i że my budujemy swoje życie na gwiazdach. Jeżeli Bóg im coś darował i apostoł Paweł to tutaj wyjaśnia, mówi, to jest dobre, ale mówi, to są tylko narzędzia. I Paweł potem tam mówi, czy Paweł za was umierał? Czy w moje imię byliście ochrzczeni? Można by było to samo powiedzieć o tych innych nauczycielach. Czy Apollo za was umierał? Po prostu jak gdyby nie widzieli całości. Oni widzieli tylko taki wycinek, takie upodobanie, bo coś się im podobało, bo ktoś był elokwentny, bo ktoś był wymowny, był biegły w pismach i widzieli, i może to w tamtym czasie też się liczyło, wiecie, w tych różnych dysputach, to on był bardzo właśnie bystry, elokwentny, ale to nie było w tym, żeby Kościół podzielić, to nie było po to, żeby Kościół podzielić, ale żeby Kościół widział, że to jest jedno z narzędzi, a że celem jest zbór, po prostu, który tam się zgromadzał, a nie to, żeby oni się dzielili. I wiecie, apostoł Paweł właśnie w tym liście do Koryntian prawie do trzeciego rozdziału tą kwestię cały czas rozsądza. I ja nie mówię przeciwko tym nauczycielom, ani tym, którzy są dzisiaj, ale jeżeli ktoś po prostu idąc w tą stronę zaczyna się odłączać, zaczyna mówić źle o innych, że tylko ten i tylko w tamtym miejscu, tam jest tylko Kościół, tam są tylko ludzie wierzący, tam jest tylko to, co duchowe, a tutaj czy tam, gdzie my jesteśmy, to jest nic takiego. To myślę, kiedy potem dalej się patrzyłem właśnie w jaki sposób oni spożywali wieczerzę pańską, wiecie, to ktoś patrząc się z boku mógłby wszystko zanegować, że to w ogóle tam w Koryncie nie jest kościół. No bo jeżeli tam była taka niemoralność, że ktoś żył żoną ojca swego, jeżeli ci ludzie się sądzili, było jeszcze wiele jakichś może innych rzeczy i te nieporozumienia, niesnaski, to ktoś patrząc się na to z boku to by powiedział, ale czy tam warto chodzić? Czy to jest Kościół? A jednak apostoł Paweł mówi, kiedy wymienia te złe rzeczy, to mówi, ale takimiście byli, aleście obmyci, aleście uświęceni, aleście wykupieni. I potem właśnie jest też tam to słowo, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym, bo to nasze ciało. I apostoł Paweł, też to tutaj w tym liście do Koryntian pisze, mówi, że ciało nie jest dla wszeteczeństwa. Abyśmy mogli się popatrzeć dzisiaj na ten świat, to niektórzy tak żyją, prawda? I w Koryncie to było. Wiele różnych luźnych związków. Na chwilę z tym, później znowu z kimś innym, może jeszcze z kimś. Po prostu tak ludzie żyli. Czy dzisiaj też tak żyją? I myślę, że nawet potem, kiedy apostoł Paweł kwestie małżeństwa, bezżeństwa, jak gdyby mówi o nich, to wiele z tego myślenia po prostu tym ludziom się udzielało. A Paweł mówi tak bardzo prosto, że nasze ciało nie jest dla wszeteczeństwa, dla luźnych kontaktów, dla wielu kontaktów, jak mi przyjemnie, jak mi wygodnie, może mi się tak podoba, a może inaczej, ale że człowiek wierzący, po prostu, że to ciało, w którym Pan dał możliwość nam tutaj żyć na tej ziemi, że ono jest dla Pana. Wiecie, to jest niesamowite, że my potrzebujemy te proste prawdy Słowa Bożego odkrywać. Że to ciało, w którym się poruszamy, w którym żyjemy, że ono jest dla Pana, a Pan jest dla ciała. I tam też potem jest powiedziane o jedzeniu, że pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale że i jedno, i drugie zniweczy Pan, że my powinniśmy i potrzebujemy, aby się wzbijać i aby być blisko Pana, żeby przeżywać Jego obecność. I może tak jeszcze wspomnę właśnie, jak wyglądała ta wieczerza. Bo tak też zastanawiałem się na tym, to na czym to polegało, bo apostoł Paweł tutaj, ja może pewne rzeczy przeczytam, pisze tutaj w 11 rozdziale tego listu do Koryntian, mówi, że gdy się schodzą, że nie w taki należyty sposób spożywają wieczerzę pańską. I tak sobie myślałem, to na czym to polega? Gdzie leży ten problem, że schodzą się ludzie wierzący, a jednak w niewłaściwy sposób podchodzą do wieczerzy pańskiej? Czy to chodzi, na pewno chodziło o życie, to, które my wiedziemy na co dzień, ale też jak gdyby sam sposób. Wiecie, i kiedy to zobaczymy, to byśmy powiedzieli, że to już była katastrofa, a jednak był to Kościół Boży. Oni, po prostu u nich wieczerza pańska była związana z tym, że była powiązana z normalną kolacją, z normalnym spożywaniem posiłku i każdy ze sobą coś przynosił i do tego posiłku było wino też. A przy wieczerzy tej pańskiej, którą Pan Jezus zalecił, też było wino. I wiecie, działo się coś takiego, że ci, którzy przychodzili wcześniej, nie czekali na przykład, aż wszyscy się razem zejdą, tylko tak apostoł Paweł tutaj to przedstawia, że każdy zawierał się niezwłocznie, jak już przyszedł do tego zgromadzenie, na to spotkanie, gdzie miała być obchodzona ta pamiątka wieczerzy pańskiej, że zabierał się za spożycie tej swojej własnej kolacji, to jeszcze po prostu, czy tego posiłku, nie wiemy dokładnie o jakiej porze może to było, ale jeszcze jeżeli po prostu tutaj potem był ten napój, to było wino, to kiedy potem oni już to mieli jakoś wspólnie razem obchodzić, to Paweł mówi, że niektórzy byli głodni, niektórzy byli pijani i on mówi, za to was nie pochwalam. To nie na tym miało polegać. Nie tak ma wyglądać wieczerza pańska. To ma polegać na tym, że człowiek głęboko w sercu, w bojaźni przed Panem jest skupiony na ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I potem właśnie przywołując najpierw tą rzeczywistość, której oni żyli, mówi, a ja to przejąłem od Pana tak, chociaż on nigdy Pana Jezusa osobiście w tym fizycznym ciele nie spotkał, a jednak mówi, a ja przejąłem to od Pana tak, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękował za to i powiedział, że ten chleb to jest moje ciało za was wydane. Podobnie i kielich po wieczerzy, kiedy wziął, mówi, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. I że tak mamy z tego chleba i z tego kielicha jeść. I oni też, oprócz tego, że spożywali normalnie jakiś posiłek, to w centrum, to co już tutaj dzisiaj było powiedziane, miała być osoba Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie, można powiedzieć, ta prawdziwa społeczność. Ja może teraz przeczytam te niektóre miejsca i za chwileczkę będziemy się wspólnie razem modlić i uczestniczyć w tej pamiątce wieczerzy, a chcemy właśnie i tutaj, mimo że jesteśmy może w takim mniejszym gronie, nie jest to jakieś okazałe, wielkie zgromadzenie, nie mamy jakichś gwiazd wielkich wśród siebie, jakichś szczególnych zmówców, ale jest tutaj Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Amen? I to jest najważniejsze. Po prostu, żebyśmy pewnych rzeczy nie przestawili, nie zmienili, bo pójdziemy nie w tą stronę, w którą Pan oczekuje. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A więc widzimy takie przywitanie piękne. I on tak patrzył się na tych ludzi, mimo że potem mówi o wielu negatywnych rzeczach. Ale on widzi to Boże dzieło, które się w nich dokonało. I to Boże dzieło zawsze jest piękne. I ono się dokonuje przez wiarę. Mimo że my ulegamy, czy żyliśmy w grzechu, jesteśmy istotami skażonymi, ale Bóg w Chrystusie patrzy się, tak jak tutaj apostoł Paweł pisze, łaska wam i pokój. Nie, jeżeli coś zrobiłeś źle, upadłeś, to Bóg jest tym, który cię teraz potępia, za wszelką cenę cię teraz tylko może zdołować i zniszczyć. Po prostu Paweł wiedział o wielu złych rzeczach, ale zamysły Boże w stosunku do Kościoła nie zmieniają się. Wiecie, ja sobie kiedyś tak myślałem i był to dla mnie wielki problem, że kiedy zdarzał się mi upadek, to przeżywałem coś takiego, że tak gdyby nie jestem już dzieckiem Bożym, że Bóg mnie odrzucił, że mnie zostawił. Aż potem ktoś mi to tak prosto wytłumaczy, a już byłem dzieckiem Bożym. Na pewno to nie jest właściwe, żeby ktoś tego tak nie zrozumiał, że mówię o tym, że to, co właściwe, że to może, to, co niewłaściwe, że to może być. Ale wiadomo, że tak jak i w rodzinie i dzieciom zdarzają się rzeczy, kiedy są nieposłuszne, niekiedy to nawet dosyć tragicznie i źle wygląda, ale czy to dziecko przez to, że zrobiło coś złego, przestaje być dzieckiem swojej mamy i taty i ten tata i mama wyrzeka się go, że coś zrobił złego? Nie. Nigdzie tak nie jest w rodzinie. Może zdarzają się jakieś wyjątki, ale po prostu każdy kochający rodzic stara się tłumaczyć, stara się napominać, zniża się, płacze nawet niekiedy, prosi, mówi, to jest niewłaściwe. I widzi, właśnie w swoim sercu ma ten właściwy obraz dla tego swojego dziecka. O tak bym chciał, żeby twoje życie wyglądało. I apostoł Paweł, jako ten ojciec, który ich zrodził, do tego Królestwa Bożego, do tego Kościoła, przez które, przez to życie apostoła Pawła, przez tą jego usługę Pan Bóg ich zrodził, to ten Boży cel dla nich jest niezmienny. Łaska wam i pokój, dziękuję Bogu zawsze i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo, wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski. To by można było powiedzieć, no to jeżeli taki jest ten fundament i ten grunt, to już nic złego nie powinno się im zdarzyć. Nie powinno mieć miejsca właśnie to wszystko, co, o czym on tam potem dalej pisze. Ale jeżeli mimo to te złe rzeczy się zdarzają, to apostoł Paweł mówi, że, czy na przykład tak jest potem napisane w liście do Galacjan, dziatki moje, które znowu w boleści rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was, że dopóki jesteśmy w ciele, wiecie, na tej ziemi, po prostu A już tak wspominałem na początku, diabeł jest chytry. Wiecie, on też ma wiele narzędzi, żeby człowieka pociągnąć. Właśnie w tym kierunku, żeby mu coś zaoferować i że człowiek może za tym iść. I tu potem popatrzcie się, jak daleko apostoł patrzy, Paweł, mimo tych negatywnych rzeczy, o których tu on potem wspomina, to on patrzy aż na koniec tych ludzi wierzących, mówi tak, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. W sercu apostoła Pawła jest ta wiara, że tą pracę i to, że stałeś się dzieckiem Bożym, to Bóg nie pozwoli na to, aby to życie było byle jakiego rodzaju, że można żyć byle jakim rodzajem życia. Mimo, że ono niekiedy tak może wyglądać, Boża praca idzie w tym kierunku, aby to życie było czyste, uświęcone i prawe. Ale to człowiek bierze przez wiarę, przez to patrzenie się na Pana Jezusa Chrystusa, że przez Jego osobę, przez Jego ofiarę dokonał się przełom w duchowej rzeczywistości, która jest nad nami, że człowiek już nie musi dalej żyć tym starym życiem, tym życiem, w którym ulega grzechowi, w tym życiem, w którym jest grzech, nienawiść, złość i wszystko inne, po prostu, które temu towarzyszą. Ale człowiek w Chrystusie Jezusie, przez wiarę, to chciałbym szczególnie podkreślić, człowiek może żyć naprawdę innym, pięknym, nowym życiem. Jest to walka. I tutaj potem dalej to, co już mówiłem, a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli wszyscy jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Wiecie, czy nas jako zboru, tutaj na tym miejscu, gdzie się spotykamy, czy to też jest aktualne, czy to są słowa ważne dla nas? To samo z siebie się nie dzieje. Bóg to daje w nasze serca, ale o to trzeba zadbać. I oni na przykład, to co już powiedziałem, ze względu na tych nauczycieli tak ubłogosławionych, tak obdarowanych, to oni ze względu na nauczycieli potrafili zacząć iść w takim kierunku, że zaczęli się dzielić. A potem apostoł Paweł mówi, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I potem ten drugi rozdział mówi o mądrości, o filozofii, mówi o tym naszym Odkupicielu, przywołuje wiele rzeczy. I potem jeszcze raz w trzecim rozdziale, jak gdyby ciągle ten temat powraca. Albowiem, to co już tutaj też wspominałem, albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście, bo któż to jest Apollos, albo któż jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost, bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. I tu jeszcze może niektóre miejsca. Apostoł Paweł, kiedy po prostu był oceniany przez ten zbór i był też przedstawiany jako taki człowiek o tym wyglądzie zewnętrznym lichy, a mowa jego, że jest do niczego, to apostoł Paweł właśnie pisze do ludzi wierzących i mówi, tak myślcie o nas, tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie dotyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Widzimy, jaką on miał wolność. Był cały czas narażony na presję i to z wielu różnych zborów. A jednak on swoje życie widział w tej głównej mierze, że ono jest uzależnione od Pana. I to było źródło jego zadowolenia, radości czy niezadowolenia, że on jest szafarzem Bożych obietnic, że jest Bożym sługą i tutaj było jego źródło. Nie, jak ludzie będą mówić, jakie będą opinie, może będą raz takie, może innym razem znowu innym. Wiecie, to wtedy by człowiek był jak chorągiewka na wietrze, prawda? Byłby rzucany na wszystkie strony. A żeby móc wykonać jakieś dzieło, to trzeba być stałym. I potem apostoł Paweł mi mówi, przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa. On podejmuje tak długi wywód. Wiecie, na to naprawdę trzeba czasu, żeby sobie spokojnie siąść i czytać, żeby pewne rzeczy zrozumieć, żeby pewne rzeczy przyjąć. Ale on dokładnie odnosi się do rzeczywistości, w której żył ten zbór. Po prostu, żeby im wyjaśnić pewne rzeczy, żeby im pokazać, żeby byli zdrowi w wierze, żeby na fundamencie, nie na jakimś człowieku, ale na fundamencie i na prawdziwej znajomości tego, kim jest Pan Jezus Chrystus, Kościół był budowany. Tu potem jeszcze, ja pewne rzeczy wspominałem, może jeszcze tylko, Paweł potem znowu jeszcze tak pisze. Pisze to, nie aby was zawstydzić. My niekiedy czujemy się zawstydzeni, prawda? A Paweł mówi, że mówiąc o tych wszystkich rzeczach do tego zboru, to jego celem nie było to, żeby kogoś zawstydzić. Lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. On ich tak traktował. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Wiecie, to też jest piękne, że to, co głosił apostoł Paweł, to nie były tylko słowa. I tutaj w wielu innych miejscach jest powiedziane, postępujcie według wzoru, jaki w nas macie. I apostoł Paweł potem mówi, że dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A więc nauczanie, zwiastowanie to nie było coś, co było oderwane od codzienności, od życia. Bo apostoł Paweł o swoim życiu tak mówi, postępujcie według wzoru, jaki macie w nas, a ten jeden z jego najbliższych współpracowników, który był też bardzo obdarowany, to samo było w jego życiu, bo on mówi, dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. I tu potem już zaczyna się to o tych negatywnych rzeczach. Tu jest o tym przeteczeństwie, o tym, co tylko wspominałem, ale w siódmym wierszu apostoł Paweł mówi i mówi też już to w kontekście wieczerzy pańskiej. Mówi, usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczyniem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. To jest 5, 7 wiersz. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Wiecie, tak mamy żyć. Po prostu przed Bożym obliczem. Żeby ta radość w Panu była naszym udziałem. I potem Paweł pisze dalej. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. I Paweł to tutaj dalej wyjaśnia. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza raczej, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Znowu takie trudne rzeczy. Ale wiecie, niekiedy to życie tak idzie w takim kierunku, że po prostu nie da się inaczej. Ja to kiedyś zauważyłem na dwóch takich rzeczach i takie całkiem dwa proste przykłady powiem. Przy ziemniakach to idzie bardzo dobrze zauważyć, że jeżeli zostawisz zepsuty ziemniak po prostu gdzieś w skrzynce czy w worku, to każdy z nas, który troszeczkę gdzieś tam z gospodarką miał do czynienia, za jakiś czas widzisz po prostu, że tam już nie jest tylko jeden zepsuty. Wokół niego następny i śmierdzi, i brud, i co? Tak to zostawić? Cały worek się zmarnuje, prawda? Tak to działa. Czy nie ten sam sposób rozumowania tutaj jest przedstawiony? To już jest jak gdyby ten najbardziej drastyczny, ten koniec. Drugi raz to zauważyłem, kiedy siedziałem jeszcze tam u moich rodziców na ławeczce i przed budynkiem jest piękne drzewo. To chyba są Macintosze. Nie wiem, czy ta jabłonka jeszcze tam jest. Piękne, czerwone jabłuszka, naprawdę. I smaczne, bardzo fajne. Ja siedziałem tak centralnie przed tym drzewkiem i widzę takie czerwone jabłuszko, smaczne takie na wejrzeniu. Widziałem, jak one smakują. Podchodzę do tej jabłonki, żeby sobie je zerwać. To już jakiś czas temu było. Ale patrzę się, one z drugiej strony do połowy jest zgnite. I już nie chciałem tego jabłka. Ale wiecie dlaczego? Bo z drugiej strony to, które było do niego przylepione, było całe zgnite. I to piękne, czyste, zdrowe jabłko zaczęło się psuć od tej zgnitki. Wiecie, dokładnie o tym apostoł Paweł tutaj pisze. To są trudne rzeczy, jeżeli do tego dochodzi w zborze. Ale wiecie, tutaj nie możemy się kierować względami takimi ludzkimi, czy mi się to podoba, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne. Po prostu musimy patrzeć się na Słowo Boże. To nigdy nie są łatwe decyzje. To są bardzo trudne decyzje. Ale jeżeli chcemy, aby cały worek się nie zepsuł, aby cała skrzynka nie została skażona, to to wiele razy jest konieczne. I apostoł Paweł tutaj jeszcze potem mówi od 9 wiersza, znowu jeszcze w 6 rozdziale. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. I myślę, wiecie, że na tym zakończymy. Można by było jeszcze dalej czytać, pewne rzeczy rozważać, ale jak na nowo, wiecie, jest to cenne, że mamy Słowo. I wiem, że wiele razy bez takiego dotknięcia, takiej chęci, że człowiek naprawdę chce je czytać, to ono niewielką pracę może wykonać. Ale jeżeli człowiek ma to pragnienie i rozkoszuje się w tym Słowie, to ja widzę, tutaj znajdziemy pouczenie, wiecie, na każdą okoliczność, do każdej sytuacji. I chciałbym, aby w pierwszej kolejności to dotykało mojego życia, prawda? Ale potem też tu, gdzie możemy się zgromadzać jako Kościół, jako zbór, żebyśmy mogli Jego obecność przeżywać, Jego prowadzenie, właśnie to, żeby się nie bać, to ta Jego obecność, wiecie, kiedy ona jest w zgromadzeniu, to my jesteśmy leczeni, jesteśmy uzdrawiani, jesteśmy podnoszeni. To Jezus Chrystus daje, Jego żywa obecność, tego potrzebujemy. Wiecie, w tym czasie, w którym żyjemy, jest to trudny czas, niekiedy nawet trudno powiedzieć o tym, co my wewnątrz przeżywamy, ale ten nasz Pan, wiecie, jest większy niż jakiekolwiek okoliczności, które jeszcze mogą zaistnieć, a które już dzisiaj są na tym świecie. ale jest ta droga ucieczki, jest to miejsce społeczności z Nim, o które Pan chce, żebyśmy zadbali.